Ideologia jest dość specyficznym terminem. Każda osoba na intuicyjnym poziomie rozumie, co on oznacza, ale założę się, że gdybym zapytał was o definicję, każde z was podałoby mi nieco inną, a może nawet i zupełnie inną. Ideologia jest bowiem terminem nieesencjonalnym. Na przestrzeni lat jej znaczenie zmieniało się, niektórzy filozofowie czy politycy mieli własne, specyficzne rozumienie tego pojęcia, które z czasem przeniknęło do mowy potocznej i jeszcze bardziej skomplikowało i tak już zagmatwaną sytuację. Często prowadzi to do nieporozumień, albo nawet niepotrzebnych konfliktów, gdy na przykład spierają się ze sobą dwie osoby posługujące się różnymi interpretacjami tego słowa, a każda z nich zakłada, że to drugie mówi o tym, o czym myśli to pierwsze. Jest też wiele osób używających terminu ideologia w całkowicie bezrefleksyjny sposób. Generalnie mnóstwo z tym zamieszania, które postaram się w miarę moich skromnych możliwości rozjaśnić. Okej, odpakujmy to. W najprostszym rozumieniu ideologia to system poglądów, idei, pojęć, jednostki lub grupy ludzi. Taką definicję podaje słownik języka polskiego i jak każdy słownik prezentuje w ten sposób bardzo skondensowaną definicję, bardzo złożonej rzeczy. Rozbudowaną wersję tej definicji można opisać w kilku punktach. Ideologia zawiera w sobie mniej lub bardziej spójną teorię tłumaczącą ludziom otaczającą ich rzeczywistość oraz to, co jest z nią nie tak. Przedstawia plan działania, jak poprawić sytuację i zmienić nasz świat na lepsze. Prezentuje samą siebie jako aktywną siłę, która wymaga bezpośredniego, praktycznego działania na jej rzecz i ma tendencję do umieszczania intelektualistów w roli przywódczej, nawet jeśli skierowana jest do ogółu społeczności. Każde z nas ma jakąś ideologię, jakiś pomysł na to, co jest nie tak ze światem i w jaki sposób możemy to zmienić. Te pomysły się różnią w zależności od naszych opinii, życiowych doświadczeń, osobistych refleksji, wpływu innych osób itd. Wszystko zaczęło się od epoki oświecenia, która poza wieloma innymi rzeczami znacznie ograniczyła rolę religii w kształtowaniu się ludzkich poglądów i świadomości. Otworzyło to przestrzeń dla powstania nowych nurtów myślenia oraz organizowania się wspólnie z osobami, które podzielają nasze rozumienie świata. Jedną z takich osób był Antoine de Stutt de Tracy, francuski filozof odpowiedzialny za wymyślenie terminu ideologia. Dla Antoine'a, nie będę męczył się z wypowiadaniem jego nazwiska, wiecie już, że jestem w tym fatalny, ideologia oznaczała próbę zrozumienia świata i mechanizmów nim rządzących. Nie dla samego zrozumienia, ale po to, by ten świat naprawić i uczynić lepszym dla wszystkich. Nie chodziło o wiedzę dla samej wiedzy, ale o wiedzę, którą można wykorzystać dla dobra ogółu. W teorii brzmi to fantastycznie, więc pojmowana w ten sposób ideologia szybko stała się jedną z najpopularniejszych doktryn filozoficznych w XVIII-wiecznej Francji. W praktyce sprawa była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Okazało się, że dwie osoby patrzące na jakiś problem społeczny mogą mieć dwa zupełnie inne pomysły na to, w jaki sposób ten problem rozwiązać. Albo jedna z nich może uważać, że dany problem tak naprawdę nie jest problemem, tylko czymś neutralnym, albo wręcz pozytywnym, albo widzieć problem tam, gdzie nie dostrzegają go inni. Wbrew temu, czego zapewne chciał Antoine, nie istnieje jedna spójna ideologia, ponieważ nie wszyscy ludzie patrzą na świat w dokładnie taki sam sposób, czy nawet podobny sposób. To sprawiło, że w XIX i XX wieku powstało całe mnóstwo różnych ideologii. Komunizm, socjalizm, liberalizm, neoliberalizm, libertarianizm, anarchizm, konserwatyzm, centryzm, nacjonalizm, faszyzm, nazizm i całe mnóstwo innych, a wiele z nich do dziś trzyma się całkiem nieźle. Ideologie w ich pierwotnym rozumieniu są zatem wynalazkiem stosunkowo świeżym. Przed nastaniem epoki oświecenia rolę ideologii spełniała religia. Czy religia jest ideologią samą w sobie? Nie wydaje mi się, by istniał jakiś twardy konsensus w tej sprawie. Wiele zależy od tego, w jaki sposób zinterpretujemy termin ideologia. Choć zdecydowanie istnieją zideologizowane nurty religijne, a niektóre religie bywają czasem elementem tej albo innej ideologii, osobiście skłaniam się raczej ku odpowiedzi nie, religia nie jest ideologią. Ideologie mają na celu zmianę świata na lepsze. Większość religii skłania się raczej ku bardziej duchowym celom, jak osiągnięcie wiecznego życia w niebie. Ideologie opierają się na bezpośrednim działaniu ludzi. Religie skłaniają się raczej ku interwencji sił nadprzyrodzonych. Różnic jest zresztą znacznie więcej niż podobieństw. Osobiście rozróżniam obie te rzeczy, ale obie też wkładam do większego worka z napisem metanarracje. Okej, metanarracje są fantastycznym, ale bardzo skomplikowanym terminem, o którym zapewne nagram kiedyś oddzielny esej. Na razie wróćmy do ideologii. Ideologia to termin, który narzuca silne, negatywne skojarzenia, choć sam w sobie ma charakter neutralny, opisowy. Dzieje się tak nie bez powodu. Częściowo wynika to z faktu, że osoby mające uświadomioną ideologię na ogół bardzo aktywnie działają, by popchnąć świat w kierunku, który uznają za lepszy. Co budzi opory większości, która albo przywykła już do obecnego stanu rzeczy, albo ma zupełnie inny system wartości. To z kolei powoduje konflikty, przez co osoby utożsamiające się z tą albo inną ideologią najczęściej mają opinię burzycieli robiących niepotrzebny hałas wokół swoich postulatów, niezależnie od tego, jakie są to postulaty. Nie znaczy to oczywiście, że pozostali nie mają żadnej ideologii. Wręcz przeciwnie. Tu dochodzimy do drugiej, innej definicji słowa ideologia, używanej przez takich filozofów jak Marx albo Hegel. Ich ideologia oznaczała, upraszczając nieco, zestaw przekonań, w które ludzie wierzą nie dlatego, że zdecydowali się w nie wierzyć, bo uznali, że to dobry pomysł, ale dlatego, że wychowali się w świecie, w którym te przekonania obowiązują od zawsze. To sprawia, że istnieje mnóstwo rzeczy, które nie są twardym prawem natury, jak grawitacja, ale które uznajemy za takowe, ponieważ wpajano je nam od dziecka. Nikt nigdy nie zmuszał nas do poddawania ich wątpliwości. I dopiero osoba z zewnątrz, która nie podziela tych przekonań, albo ktoś, kto miał doświadczenia, które zmusiły tę osobę do zakwestionowania ich, jest nam w stanie pokazać, że to nie jest rzeczywistość, niekoniecznie, tylko, no cóż, ideologia. A nas zwykle mocno to denerwuje, bo często w ten sposób podważany jest porządek społeczny, który dotąd uznawaliśmy za naturalny i niezmienny. Więc gdy ktoś wskazuje, że można mieć na ten temat inną opinię, reagujemy ze sceptycyzmem, czy nawet z agresją, bo to część naszego świata na bardzo głębokim poziomie i stanowi ważny element tego, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Jak patriarchat. Albo gwiezdne wojny. Zastanawiam się, którym z tych przykładów nagrabiłem sobie bardziej. W każdym razie, część filozofów, gdy mówi o ideologii, ma na myśli właśnie ten pasywny szum tła. Grawitacja działa wszędzie. Patriarchat działa tylko w społeczeństwach patriarchalnych. Tego pierwszego nie da się zmienić. To drugie zależy od kultury, historii oraz podziału ról społecznych, które są plastyczne i można je odrzucić albo mocno zmodyfikować. Jeśli obie te rzeczy uznajemy za równie rzeczywiste, oznacza to, że według Hegla i podobnych mu myślicieli, że naszą ideologią jest patriarchat, albo częścią naszej ideologii. Ta konkretna definicja często określana jest mianem fałszywej świadomości. W tym rozumieniu ideologia ma znaczenie negatywne, bo określa bezrefleksyjne przyjmowanie czegoś, co ogół uważa za normę i coś naturalnego. Późniejsi filozofowie, szczególnie ci zajmujący się socjologią wiedzy, jak Max Weber czy Karl Mannheim, zauważyli, że ideologie są systemami myśli i poglądów, które wyrażają interesy określonych grup społecznych. Oznacza to, że na przykład kapitalizm, jeśli uznamy go za ideologię samą w sobie, wyraża interesy właścicieli kapitału. Socjalizm wyraża interesy klasy robotniczej, konserwatyzm chroni interesy osób o tradycjonalistycznej wrażliwości, liberalizm interesy klasy średniej, a faszyzm interesy kompletnych idiotów. To z kolei sprawia, że wszystkie ideologie są z natury złe, bo każda z nich dąży do dominacji wyłącznie jednej określonej grupy osób, w domyśle kosztem wszystkich innych. Co za tym idzie, wszystkie idee stworzone pod wpływem tej albo innej ideologii są z natury wadliwe, ponieważ tworzą je ludzie mający określoną agendę. A zatem nie tworzą prawdziwie neutralnych idei, a jedynie podświadomie racjonalizują własne przekonania i próbują sprzedać swoje poglądy jako prawdę o świecie. Jak możecie się domyślić, ta interpretacja nie była specjalnie popularna. Osoby, które ją krytykują, często zwracają uwagę na to, że pojmowana w ten sposób ideologia ma na tyle szeroką definicję, że wpada w nią właściwie wszystko. Również socjologia wiedzy. A zatem socjologowie wiedzy, którzy doszli do wniosku, że wszystkie idee są zideologizowane, a zatem nieprawdziwe, wyrażają w ten sposób przekonanie, które jest zideologizowane. A zatem nieprawdziwe. Ha! Szachmatle... Weber. Przejdźmy zatem do Assassin's Creed. Z góry zaznaczam, że odwoływał się będę jedynie do pierwszych 5 odsłon serii, czyli do tak zwanej sagi Desmonda. A zatem jeśli wymienię coś, co później zostało zretkonowane, darujcie, ta seria przepisuje swoją mitologię właściwie co roku, już dawno przestałem się w tym wszystkim łapać. Przywołuję tu Assassin's Creed, bo obie strony konfliktu asasynów i templariuszy znakomicie reprezentują to, czym jest ideologia i... A. Czekaj, właśnie sobie uświadomiłem, że mam zamiar całkowicie dosłownie i bezwstydnie wciskać ideologię do serii gier wideo. Gracze mnie zabiją, prawda? No cóż, zaryzykujmy. Assassin's Creed jest serią gier wideo, opowiadającą o ideologicznym konflikcie dwóch prastarych frakcji, Bractwa Asasynów i Zakonu Templariuszy. Nie mają one zbyt wiele wspólnego ze swoimi historycznymi odpowiednikami, bo oba są znacznie starsze i mają zupełnie inną genezę oraz cele, oraz inną, no cóż, ideologię. Tytułowe credo Asasynów brzmi: nic nie jest prawdą, wszystko jest dozwolone. To może wprowadzać w błąd, dlatego warto pamiętać, że ma ono charakter opisowy, niewartościujący. Pokazuje, jak według Asasynów wygląda świat i jakimi zasadami się rządzi, nie jak powinien wyglądać. Oznacza to, że Bractwo odrzuca fałszywą świadomość. Każda norma społeczna jest sztuczna i powinna być kwestionowana oraz zmieniona, jeśli tylko pojawi się lepsza alternatywa. Świat jako taki jest niemożliwy do pełnego poznania i zrozumienia, ponieważ nasza percepcja świata jest ograniczona z natury rzeczy. W filozofii nazywamy to perspektywizmem. Nasze umysły nie są w stanie poradzić sobie z pełnym obrazem rzeczywistości. Dlatego warto zachować sceptycyzm i przyjąć do wiadomości, że czegoś nie dostrzegamy albo nie rozumiemy. Oczywiście kwestia tego, czym jest lepsza alternatywa, pozostaje otwarta. Perspektywizm sam w sobie nie ma żadnej pozytywnej wartości ideologicznej. Dlatego asasyni kierują się innymi pryncypiami. Jednym z nich jest utylitaryzm, czyli założenie, że każde działanie powinno wiązać się z maksymalizacją ludzkiego szczęścia i minimalizacją cierpienia. Bractwo często skłonne było poświęcać życie jednostek dla dobra ogółu, najczęściej uśmiercając osoby stojące na drodze do osiągnięcia pokoju. Sprawiedliwość społeczna to kolejna istotna składowa ideologii asasynów. Bractwo niemal zawsze stawało po stronie nieuprzywilejowanych mniejszości oraz walczyło z nierównościami na gruncie rasy, płci, statusu społecznego i pochodzenia. Jeśli ideologia asasynów wydaje wam się wewnętrznie sprzeczna i naszpikowana paradoksami, to macie rację. Częściowo bierze się to z faktu, iż nie jest ona naturalnym systemem przekonań, który wyklarował się poprzez działania i dyskurs w prawdziwym świecie, ale czymś, co wymyślili scenarzyści Ubisoftu, by potem inni scenarzyści zaczęli to przepisywać i zmieniać oraz dopasowywać do tego, co w danym momencie chcieli zrobić w kolejnej grze. A częściowo dlatego, że wiele ideologii z prawdziwego świata posiada sprzeczne elementy, co prowadzi do schizm, rozłamów albo wewnętrznych dyskusji. Albo blokowania się na Facebooku. Współcześnie można spotkać się z opiniami, że czas ideologii już przeminął. Szczególnie po upadku Związku Radzieckiego pod koniec XX wieku i dominacji liberalnego kapitalizmu w większości miejsc na świecie, wielu filozofów i politologów wyraziło przekonanie, że oto mamy do czynienia z końcem tradycyjnie rozumianych ideologii, ponieważ na polu walki został już tylko jeden zawodnik. Z pewnością znacie pojęcie końca historii, zaczerpnięte z książki Koniec historii i ostatni człowiek, autorstwa amerykańskiego politologa i ekonomisty Francisa Fukuyamy. Fukuyamy nie chodziło o dosłowny zastój rozwoju, ale właśnie o wyklarowanie się ostatecznej ideologii, wolnorynkowej, liberalnej demokracji, która zakończy cały ten bałagan, bo jest najlepszym możliwym sposobem organizacji społeczeństw. 20 lat po książce Fukuyamy, brytyjski filozof i teoretyk kultury Mark Fisher, którego możecie znać z mojego materiału o hantologii i który prawdopodobnie byłby asasynem, poddał wątpliwość to przekonanie, tworząc pojęcie realizmu kapitalistycznego. Fisher twierdził, że bezprecedensowa dominacja kapitalizmu spowodowała erozję politycznej i społecznej wyobraźni. Ludzie przyjęli neoliberalny kapitalizm jako fałszywą świadomość i nie są w stanie wyobrazić sobie żadnego lepszego systemu społecznego. Nie dlatego, że taki system nie jest w stanie zaistnieć, bo tego nie wiemy, ale dlatego, że sama myśl o alternatywie została uśmiercona już w zarodku. Dzięki temu neoliberalny, późny kapitalizm jest w stanie się utrzymać nawet w sytuacjach, gdy ewidentnie nie działa i doprowadza do ekonomicznej katastrofy. Fisher podaje tu przykład w postaci kryzysu ekonomicznego z 2008 roku, gdy banki i wielkie korporacje otrzymały potężne transfery socjalne, bo w przeciwnym wypadku upadłyby. Rządy nie pozwoliły im na to właśnie z powodu przekonania, że koniec kapitalizmu oznaczałby koniec cywilizowanego świata. Prawdziwy koniec historii. Czy miały rację? Skąd ja mam do cholery wiedzieć? Jestem tylko youtuberem, który ma zdecydowanie zbyt wiele wolnego czasu i najwyraźniej lubi kręcić bata na samego siebie. Jeśli ktoś ma ochotę wyrobić sobie własną opinię, do czego zachęcam, pamiętajcie, nie jestem alfą i omegą, polecam lekturę książki Fischera Realizm kapitalistyczny, czy nie ma alternatywy, która niedawno w końcu została wydana w naszym kraju przez polską edycję Le Monde Diplomatique. Wydaje mi się, że najlepiej myśleć o ideologiach jak o narzędziach, za pomocą których jesteśmy w stanie zmienić świat. Wszyscy mamy jakieś poglądy na to, co jest nie tak z otaczającą nas rzeczywistością. Ideologie są jednym ze sposobów na usystematyzowanie tych poglądów, utworzenie z nich spójnej wizji oraz strategii na wcielenie w życie.